Paulina Polko i Roman Polko. Szefologika, czyli logika szefowania. Wydanie drugie rozszerzone. Wydawnictwo One Press. Czyta Marcin Fugiel. Szefologika, czyli logika szefowania.
Czy w postępowaniu mojego szefa jest jakakolwiek logika? Zastanawia się niejeden pracownik, próbujący dostosować swoje postępowanie do często niezrozumiałych oczekiwań przełożonego. Czy są jakieś uniwersalne, logiczne zachowania, których zastosowanie pozwoli mi porwać za sobą zespół? Pytają szefowie firm, i tych całkiem dużych, i tych bardzo niewielkich. Co robić, by sprawniej kierować innymi? Jak sprawić, by nasi podwładni nie traktowali nas jak zbędny, uciążliwy element? Czy istnieje coś takiego jak szefologika? Nie wierzymy w proste przepisy i łatwe recepty. Sami się na to nie nabieramy i nie wmawiamy innym, że jeden podręcznik odmieni życie każdego szefa. Naszym zdaniem nie ma 3, 7, 10, 12 czy 99 jedynie słusznych metod działania albo sposobów rozwiązywania problemów. Wierzymy natomiast, że dzielenie się zdobytym przez nas doświadczeniem i analizowanie konkretnych przypadków zachowań przywódczych, bądź ich braku, może pomóc liderom w szukaniu własnych sposobów kierowania instytucjami. Niech ich, tak jak i nas, nieustannie inspirują zarówno błyskotliwe, jak i błędne działania innych. Pomysł na książkę, którą oddajemy w Państwa ręce, zrodził się już kilka tygodni po pojawieniu się na rynku publikacji Rozgromić konkurencję. W zamyśle Szefologika jest uzupełnieniem poprzedniej edycji. To 12 twierdzeń dotyczących kluczowych, naszym zdaniem, obszarów działania liderów, w których to obszarach, znów naszym zdaniem, można wskazać pewne zasady do tego stopnia generalne, że powinny zadziałać w różnorodnych warunkach. W poszczególnych rozdziałach rozmawiamy o konieczności zaznaczania swojego przywództwa, o sięganiu po władzę zamiast czekania, aż przyjdzie sama, o ekstraordynaryjności działania w sytuacji kryzysowej, o rozsądnym ryzykowaniu i pochwale szybkości, o rodzicach porażki i marce, o którą dbają nawet terroryści, o poznawaniu konkurenta i przeobrażaniu się z podwładnego w lidera, o wartościach, które obowiązują w każdych okolicznościach, i o specjalizacji, dzięki której podwładni przestają zazdrościć szefowi awansu, bo czasem zarabiają lepiej od niego, oraz o konieczności ciągłego update'owania siebie samego i swojej instytucji. Sięgamy nie tylko do doświadczeń z armii, odwołujemy się również do działań himalaistów zdobywających najwyższe szczyty świata, do sposobów działania terrorystów przygotowujących zamach, czy do zachowań świadków katastrofy smoleńskiej. Przywołujemy przykłady mężów stanu, polityków, wielkich sportowców czy takich guru świata biznesu jak na przykład Steve Jobs i Jeff Bezos. Dobór tematów, postaci i poruszanych wątków jest jak najbardziej subiektywny, często niestandardowy, czasem nawołujący do łamania powszechnych prawd, może w niektórych miejscach kontrowersyjny. Stawiamy sobie za wzór najlepszych. Kto na przykład pamiętałby dziś Napoleona, gdyby ten nie wywrócił do góry nogami starych standardów prowadzenia wojny? Życzymy miłej lektury i owocnego tworzenia własnej logiki szefowania. Paulina i Roman Polko. Twierdzenie pierwsze. Jeśli lidera nie widać, to widać go nie ma. Patrząc na historię rozwoju przywództwa i pojmowania jego roli, można powiedzieć, rzecz jasna w uproszczeniu, że definicja skutecznego kierowania działaniem innych ewoluowała od poglądu, że wystarczy mieć władzę czy siłę, aby innych do czegoś zmusić, poprzez stwierdzenie, że przywództwo to skłanianie ludzi do robienia określonych rzeczy, przekonywanie ich, oddziaływanie na nich, wreszcie inspirowanie podwładnych do potrzebnych nam działań, aż do tego, by ostatecznie w XXI wieku uznać, że leadership to nic innego jak wspólne działanie przywódcy i podwładnych, mające prowadzić do realizowania wspólnych celów. Krótko mówiąc, w ciągu niecałych 200 lat przywództwo ewoluowało od przymusu fizycznego do niemal utopijnej wizji idyllicznej wspólnoty szefa i podwładnych. Co ciekawe, wbrew pozorom przez te lata pozycja tych drugich niekoniecznie znacząco się poprawiła. Wielu pracowników hipermarketów czy wielkich korporacji jest traktowanych przez przełożonych nie lepiej niż kiedyś chłop pańszczyźniany. A wielu szefów po lekturze książek leadershipowych guru, nakazujących widzieć w podwładnym współtwórcę sukcesu firmy, czuje dysonans poznawczy, patrząc na swoich pracowników walczących w firmie z kacem po wczorajszej imprezie. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z taką liniową ewolucją przywództwa? Czy wspólne działanie szefa i podwładnych, a raczej lidera i członków zespołu, wyklucza wykorzystanie przymusu jako skutecznego środka skłaniania pracowników do pożądanych zachowań? Czy możemy z całą pewnością wskazać, że jest jedna właściwa metoda postępowania, a inne, używane wcześniej, są nieskuteczne, złe? Wszak takie instytucje jak armia czy kościół przez tysiące lat z powodzeniem korzystają z hierarchicznego przymusu jako skutecznego narzędzia do kierowania podwładnymi. I mimo zawirowań nic nie wskazuje, by miały upaść. Może więc czasem po prostu trzeba krzyknąć, zagrozić wyrzuceniem z pracy czy innymi konsekwencjami. Od lat walczę ze stereotypowym postrzeganiem armii jako instytucji, w której prawidłowe wykonanie zadania to pochodna rozkazu i wrzasku przełożonego, wypełnionego niecenzuralnymi słowami. W PRL-u, w Ludowym Wojsku Polskim, mieliśmy kilka powiedzeń ilustrujących ten pogląd, z których najłagodniejsze brzmiało op. Reszty przyzwoitość nie pozwala mi powtórzyć. Jest to oczywiście pokłosie szeroko rozpowszechnionej we wszystkich państwach byłego Układu Warszawskiego filozofii, która zawierała się w słowach „U nas ludzi mnogo”. Ten typ myślenia zakładał, że człowiek to najtańszy element w armii. Nie trzeba go motywować czy w jakikolwiek sposób nim kierować. Wystarczy dać mu jedzenie, setkę wódki i bagnetem wycelowanym w plecy pilnować kierunku natarcia. Najczęstszym sposobem komunikacji przełożonego z podwładnym był pełen wyzwisk wrzask. Uczuciami kierowanymi w odpowiedzi na takie postępowanie był strach i nienawiść żołnierzy. Nikt nie mówił o szacunku, współdziałaniu, motywowaniu czy inspirowaniu. Ale to nie znaczy, że tak się dzieje obecnie, że taki model panuje w większości armii świata. Nie wiem, jak wygląda teoretyczne i praktyczne przygotowywanie do kierowania i zarządzania ludźmi na cywilnych uczelniach, ale na wojskowych poświęca się temu ilość czasu porównywalną z liczbą godzin potrzebną na uzyskanie wiedzy o prowadzeniu walki. West Point, najsłynniejsza amerykańska szkoła oficerów piechoty, jest uznawana za jedną z najlepszych akademii uczących zarządzania. Mówi się o niej, że uczy historii, którą tworzą jej absolwenci. Prezydenci USA, generałowie, dowódcy wojen z ostatnich kilkudziesięciu lat. Powstało nawet kilkanaście podręczników próbujących przenieść te zasady na rynek cywilny. Sam, choć West Point nie kończyłem, wiele razy i na różnych szczeblach mojej kariery dokształcałem się z dziedziny zarządzania ludźmi adekwatnie do zajmowanego w danym momencie stanowiska. W szkole oficerskiej po drugim roku studiów mieliśmy praktyki na stanowiskach dowódców drużyny i pomocników dowódcy plutonu, podczas których wprawialiśmy się w dowodzeniu na niższym roczniku. Po trzecim roku spędziłem 6 miesięcy na praktykach jako dowódca plutonu desantu morskiego w gdańskich niebieskich beretach. Już po skończeniu szkoły, a przed objęciem dowodzenia plutonem specjalnym, zaliczyłem miesięczny kurs działań specjalnych. Natomiast przed objęciem dowodzenia kompanią, wojskowy kurs doskonalenia oficerów wojsk powietrzno-desantowych, który trwał pół roku. Zanim zostałem dowódcą batalionu, musiałem ukończyć zaawansowaną wersję tego kursu, a więc każdy awans wiązał się z podnoszeniem kwalifikacji dowódczych. I to już nawet nie licząc wielu ćwiczeń zgrywających, czyli uczących zespołowego działania i kierowania żołnierzami w operacjach połączonych. I nikt nigdzie nie mówił, że na żołnierzy trzeba wrzeszczeć i traktować ich jak głupich nierobów. Kursem, który ostatecznie ukształtował mnie jako dowódcę, było miesięczne szkolenie z dziedziny zarządzania zasobami obronnymi w Monterey w Kalifornii. Tam w jednej grupie z ministrami i generałami z tak różnych krajów jak Liban, Izrael, RPA, Mongolia czy Czarnogóra planowałem, jak pokonać konkurencyjne sztaby złożone z podobnej mieszanki kulturowej. Komputerowa wojna, bo nasze zamiary weryfikowały się w wirtualnym boju, trwała miesiąc i nie mieliśmy innego wyjścia, jak tylko walczyć wspólnie tak, jakbyśmy mieli do czynienia z prawdziwą wojną. Zmierzyć się trzeba było z planowaniem strategii rozwoju armii, zakupem sprzętu i szkoleniem podwładnych, precyzyjnym przygotowywaniem kolejnych natarć i odpieraniem ataków wroga. Bezlitosny komputer dokładnie liczył straty po każdym starciu i wypominał nam takie błędy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, jak na przykład powierzenie niedoświadczonemu szeregowemu sprzętu najwyższej klasy. Dzisiaj, kiedy oceniam ten kurs z perspektywy czasu, uważam, że jego największą zaletą było wymuszenie współpracy pomiędzy obcymi sobie ludźmi. Nikt z nas nie mógł nakazać kolegom pracy, ale jeśli chcieliśmy zaliczyć kurs z pozytywną oceną, musieliśmy współdziałać. Krzyki na nic by się tu nie zdały. Czy to oznacza, że jesteś przeciwny przymusowi jako sposobowi kierowania ludźmi? To oznacza, że oddzielam zdrową dyscyplinę, w której egzekwuje się wykonywanie poleceń również za pomocą zagrożenia brakiem nagrody czy wystąpienia kary, zwolnienia, odebrania premii lub braku awansu, od upodlenia, mobbowania, zastraszania czy znęcania się nad pracownikami. Tak zwane kary taktyczne, na przykład rozkaz wykonania 10 pompek za nieoddanie honorów wyższemu stopniem, to dyscyplina czy znęcanie się? To dyscyplina, pod warunkiem, że sposób stosowania tych kar nie jest patologiczny. No bo co zrobić na przykład z szeregowym, który wbrew przepisom nie chodzi w kompletnym umundurowaniu? Wpisywać mu nagany do dzienniczka? Prowadzić ciągnące się miesiącami postępowanie dyscyplinarne? 10 pompek załatwia sprawę, bo z jednej strony jest to kara, którą widzą koledzy, a z drugiej poziom jej dotkliwości jest niewielki. Dla średnio wysportowanego człowieka to żaden problem. W US Army takie kary są dozwolone i stosowane naprawdę często, a jest to najlepsza armia świata. Dla porównania, w Wojsku Polskim kar taktycznych nie ma i z tego powodu zdarzają się sytuacje, że generał zwraca uwagę żołnierzowi, który mu nie salutuje, a ten w odwecie pisze na niego skargę i wysoki rangą oficer przez pół roku tłumaczy się przed różnego rodzaju komisjami. Być może skutecznie zapobiegamy przypadkom nadużycia władzy i stanowiska w wojsku, ale jednocześnie obniżamy morale armii. Mieliśmy kilka lat temu taki przypadek. Pani porucznik przepompowała szeregowego, który na jej widok rzucał głupie, niemerytoryczne komentarze. Żołnierz się na nią poskarżył i to ona dostała upomnienie. Gdy o tym usłyszałem, przypomniałem sobie sytuację z amerykańskiego kursu Airborne. Pewnego razu głupio się uśmiechnąłem po jednym z poleceń wydanych przez panią sierżant. Nie miałem niczego złego na myśli, ale uważałem, że na skokach znam się świetnie, a jej sposób instruktażu różnił się od zasad, do których byłem przyzwyczajony. I co? Pani sierżant natychmiast rzuciła mnie na ziemię słowami "Ten push-ups!". Wykonałem to polecenie bez szemrania i później już bardzo się pilnowałem. Co ma wspólnego pompowanie z moralnością? Z moralnością rozumianą jako dobre prowadzenie się nic, ale z przestrzeganiem regulaminów, wykonywaniem poleceń, szkoleniem się i samorozwojem już sporo. Żołnierze, zwłaszcza szeregowi, rozpoczynający służbę, muszą dostać proste, czytelne zasady dotyczące tego, czego się od nich wymaga i co otrzymują w zamian. Muszą też wiedzieć, że za złe postępowanie będą karani, od kar taktycznych począwszy. To element szkolenia, który wpaja młodym wojskowym, że reguł nie można łamać, bo zwłaszcza w warunkach bojowych nieprzestrzeganie zasad może kosztować własne i cudze życie. Być może niektórzy uznają, że takie karanie będzie dla żołnierzy stresujące i bardzo dobrze. Oto pierwsze przygotowanie do zetknięcia z prawdziwym stresem bojowym, o którym się dzisiaj mówi, że zbiera wielkie żniwo we wszystkich armiach świata. Dlatego też kary taktyczne są zazwyczaj wymierzane rekrutom, poborowym, innymi słowy początkującym w wojsku, których trzeba ukształtować. Nikt nie mówi, że w taki sposób piętnuje się potknięcia doświadczonych żołnierzy wyższych stopni. Poza wszystkim są ludzie, których trzeba trzymać krótko. Nie chodzi o to, by stosować wobec nich jakąś przemoc fizyczną, ale by stawiać im proste cele z czytelnym systemem nagród i kar w zależności od podejścia tych osób do wykonywanego zadania. Jednych do porządnej pracy skłaniają pieniądze, innych pociąga możliwość samorealizacji. Trzeba po prostu dobrać narzędzia do człowieka. Odwołujesz się w tym momencie do klasyki teorii motywowania, od Maslowa i jego piramidy potrzeb, począwszy poprzez teorię dwuczynnikową Herzberga, na teoriach X i Y McGregora skończywszy. Wszyscy ci badacze w dużym uproszczeniu wskazują, że ludzi motywują różne czynniki. Albo te niższe, związane z przetrwaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa. Dla takich ludzi zazwyczaj najważniejszą korzyścią z pracy jest godziwa zapłata za jej wykonanie. Albo te wyższe, związane z samorealizacją, spełnieniem się, rozwijaniem pasji, sprawdzeniem się w roli lidera. Wtedy należy ich motywować raczej ciekawymi wyzwaniami, możliwościami awansu, związanymi z poszerzaniem zakresu odpowiedzialności, chociażby poprzez powierzanie im szkolenia innych pracowników, niż podwyżką. Ludzi, którzy kierują się w życiu niższymi potrzebami, zazwyczaj, jeśli nie pracują wystarczająco rzetelnie, wystarczy zmotywować odebraniem części bądź całości zapłaty za pracę. Często jest też tak, że lepiej wykonują obowiązki, gdy boją się szefa. Nie chodzi oczywiście o to, że on ich jakoś fizycznie skrzywdzi, ale że może im nie zapłacić czy ich zwolnić. Z kolei tych, którzy od pracy chcą czegoś więcej niż tylko finansowego dochodu, nie zmotywuje się groźbą, obcięciem premii czy wizją zwolnienia. Zamiast ich straszyć, trzeba im pokazywać, jakie perspektywy rozwoju stracą, jeśli nie przyłożą się wystarczająco do pracy. Tak właśnie jest. I nic dziwnego, że ktoś od nas, jako szefów, domaga się terminowego wypłacania pensji i premii finansowych za szczególne, ponadstandardowe zaangażowanie w sprawy firmy. Jeśli ten ktoś rzeczywiście dobrze wykonuje swoje obowiązki, jeśli przyczynia się do rozwoju organizacji, trzeba mu płacić i dopieszczać go pieniędzmi. I jeszcze się cieszyć, że w tak łatwy sposób zyskujemy jego aktywność dla naszej instytucji. Gdy przyjrzysz się ekipom, które porywają się na zdobywanie najwyższych szczytów na Ziemi, to oprócz himalaistów z krwi i kości, entuzjastów wspinaczki, dla których chodzenie po górach i stawianie sobie kolejnych, nierealnych dla większości ludzi wyzwań, to chleb powszedni i cała treść ich życia, zobaczysz w składzie tych ekip również szerpów, zamieszkujących Himalaje Tybetańczyków, którzy żyją właśnie z pomocy zawodowym i komercyjnym himalaistom w dojściu na szczyt. Przygotowują im drogę, obozy, niosą niezbędne bagaże. Nie chcę generalizować i posługiwać się stereotypami, ale podejrzewam, że przeciętny szerpa, idąc w niebezpieczne góry, nie robi tego z porywu serca i w celu sprawdzenia granic ludzkich możliwości. Nie chodzi mu też o samorealizację, ale robi to po prostu dlatego, że w ten sposób zarabia na życie. Alternatywą jest bowiem uprawianie skromnego poletka na małożyznej, wysokogórskiej glebie, a zatem jego motywacja jest związana z zaspokajaniem tych najbardziej podstawowych potrzeb – przeżycia i bezpieczeństwa. Czy to oznacza, że źle przygotowuje wyprawę? Wręcz przeciwnie. Świadomość braku alternatywy zarobkowania połączona z wiedzą, że w górach bywa niebezpiecznie, powoduje, że tragarz angażuje się tak samo jak himalaista, który idzie zdobywać góry, by zyskać sławę i zmierzyć się z osobistymi słabościami. Na wysokości 8000 metrów na ogół stanowią zgrany zespół, którego sukces nie byłby możliwy, gdyby zabrakło którejś z grup – himalaistów lub szerpów. Przypominam, że obok nazwiska pierwszego zdobywcy Mount Everestu, Edmunda Hillary'ego, stawiane jest nazwisko jego pomocnika, nepalskiego szerpy Tenzinga Norgaya. I chociaż nikt nie kwestionuje, że Nowozelandczyk jest zdobywcą najwyższego szczytu świata, z racji tego, że to on był pomysłodawcą ryzykownej wspinaczki, to przynajmniej co rzetelniejsi historycy himalajskich wypraw wskazują, że pierwszych zdobywców Mount Everestu było dwóch. Bo choć dzisiaj wchodzenie na ten szczyt to rozrywka dostępna dla każdego, kto ma odpowiednio zasobny portfel, to 60 lat temu, gdy pierwszym zdobywcom nie miał kto przygotować drogi, wszystko zależało od ich zgrania jako zespołu. I faktu podwójnego zwycięstwa nie podważa to, że jeden szedł tam po sławę i samospełnienie, a drugi za pomoc temu pierwszemu brał pieniądze. Obaj odnieśli sukces. Liczy się nie rodzaj motywacji, ale stopień jej skuteczności. Amerykanie mawiają nawet, że lepsza jest fałszywa motywacja niż jej brak. Nie tylko wysokie pobudki prowadzą do wielkich celów. I coś w tym chyba jest, jeśli się pamięta, że wiele wynalazków powstało tylko dlatego, że ich twórcy byli leniwi i szukali pomysłu na urządzenia, które uwolniłyby ich od nielubianych obowiązków. Wielokrotnie w historii było też tak, że przywódcze talenty ujawniały się w określonych okolicznościach, że budził je, jakby powiedział George Hegel, duch czasu. Świeckie monarchie, z których wyrosły państwa absolutne i późniejsze kraje demokratyczne, być może nigdy by nie powstały, gdyby nie chęć wyzwolenia się cesarzy spod władzy Watykanu. Mieszanie się władz Kościoła w sprawy kierowania państwami wykreowało takich liderów, używając współczesnego języka, jak na przykład Karol Wielki. Jego imperium, dwukrotnie powiększone w czasie panowania, obejmowało terytoria dzisiejszych Francji, Belgii, Holandii, Austrii, Szwajcarii, zachodnich Niemiec, północnych Włoch, Korsyki, północno-wschodnią część Hiszpanii i Baleary. Na podległych sobie ziemiach stworzył administrację i z jej pomocą rządził samodzielnie, nie stosując się do wskazówek napływających z Watykanu. Co więcej, zatrudniając opatów i biskupów w swojej administracji, niejako wyjmował ich spod zwierzchności Rzymu. Reformował edukację i inwestował w sztukę, rozumiejąc, że aby mógł rządzić, musi stworzyć własną nową elitę, niezależną od starej kościelnej. Sprawił, że podwładni zamiast na kościół zaczęli się orientować na pałac, widząc w nim możliwości uzyskania własnych korzyści. Stworzył nowe centrum decyzyjne i stanął na jego czele, co stało się zaczątkiem świeckiej władzy w dzisiejszej Europie Zachodniej. Nie każdy trafia na takie okoliczności, w jakich znalazł się Karol Wielki, ale prawdą jest, że człowiek zajmujący kierownicze stanowisko sprawdza się dopiero w sytuacji wyzwania, wielkiej szansy bądź poważnego kryzysu. Kiedy czasy są spokojne, kiedy firma działa na podstawie utartych i sprawdzonych procedur, kiedy nie ma konieczności ostrej walki z konkurencją czy potrzeby zdobywania nowych rynków, do kierowania organizacją wystarczy sprawny menedżer. Człowiek, który zna procedury, umie dopinać działania różnych pionów, zgrywać terminy i dbać o utrzymanie wysokiego standardu. Problem pojawia się w sytuacji, gdy potrzeba nam zmiany, gdy nie da się uciec od trudnej decyzji, gdy walczymy o swoją pozycję, o rynek, który jest opanowany przez kogoś innego, czy też zadowalamy się tym, co mamy, z obawy, że walcząc o więcej, w razie przegranej stracimy również obecny stan posiadania. Do takich decyzji potrzeba już nie najsprawniejszego nawet menedżera, ale właśnie przywódcy, lidera, który, nie wdając się w detale, powie ludziom: idziemy na wojnę. Od razu dodam, na podstawie moich prywatnych obserwacji, że wiele osób będących na stanowiskach kierowniczych w takich sytuacjach zwyczajnie tchórzy, to znaczy nie podejmują walki nie dlatego, że nie ma szans na zwycięstwo, ale dlatego, że boją się najmniejszego nawet cienia porażki. Nie ryzykują, nie wprowadzają zmian, nie próbują umacniać swojej pozycji, zachowują się zgodnie z powiedzeniem lepszy wróbel w garści. Moim zdaniem tacy ludzie, nawet jeśli sprawnie kierują firmami i przynoszą im zyski, nie są liderami. Dlaczego? Skoro są skuteczni, to może jest tak, że akurat w konkretnej firmie taktyka przetrwania sprawdza się lepiej od walki o więcej. Ale w końcu nastąpi moment, w którym będą się musieli zmierzyć z jakimś wyzwaniem. Na stanowisku kierowniczym jest to nieuniknione. I najczęściej nie chodzi o wielkie dylematy typu inwestować w rynek wschodni czy południowy, ale o trudne sprawy dnia codziennego. Prosty przykład. Przychodzi sytuacja, w której trzeba kogoś zwolnić. Można taką decyzję odwlec o miesiąc czy dwa, ale nie w nieskończoność. W końcu trzeba wybrać z zespołu osobę, która musi odejść. Jeżeli szef ucieka przed podjęciem decyzji, kręci, nie mówi podwładnym, co ich czeka, a w końcu cichcem przez kadrową wręcza wypowiedzenie osobie, którą lubi najmniej, niezależnie od jej merytorycznej przydatności dla firmy, bo dokonując takiego wyboru zmniejsza swoje złe samopoczucie, to trudno oczekiwać, że zespół takie postępowanie zrozumie i zaakceptuje. Zespół zazwyczaj nie akceptuje zwolnień, bo każdy się boi, że może być następny. Dlaczego się boi, skoro nikt dalszych zwolnień nie planuje? A właśnie dlatego, że nikt ludziom jasno nie powiedział, jakie są reguły gry. Gdyby 3 miesiące przed zwolnieniem usłyszeli od szefa, że w tym roku planowane jest jedno zwolnienie, to wszyscy by profilaktycznie poszli na L4. Jest to oczywiście możliwe, ale wiecznie na chorobowym siedzieć się nie da. Zwolnienia w pracy z oczywistych względów należą do najbardziej stresujących sytuacji zawodowych, zarówno dla szefów, jak i dla podwładnych. I właśnie dlatego wiele ułatwia 100% szczerość. Informacja o zwolnieniu połączona z zapewnieniem, że kolejnych nie będzie oraz, co bardzo ważne, wybranie do odejścia z firmy osoby rzeczywiście najmniej przydatnej w zespole jest zachowaniem lidera, które obniża napięcie związane z tą sytuacją. Zaraz pewnie zapytasz, a skąd pracownicy mają wiedzieć, że szef mówi prawdę? No właśnie, skąd? A stąd, że jeśli do tej pory ich nie oszukał, jeśli ma opinię uczciwego, to raczej nie zaryzykuje utraty swojej reputacji niespodziewanie kłamiąc, bo za dużo by stracił. Jest to ten sam mechanizm, co w przypadku motywowania. Jeżeli kryteria kary są jasne, jeżeli pracownicy przynoszący zyski firmie mają pewność, że ich dobra praca jest gwarancją zatrudnienia, że nie będzie tak, iż zwolniony zostanie solidny specjalista tylko po to, by ocalić stanowisko krewnego szefa, to zespołu nie ogarnie psychoza strachu, że w każdej chwili każdy może stracić pracę bez konkretnego powodu. Wykonywanie swoich obowiązków w obliczu potencjalnego zwolnienia paraliżuje ludzi w normalnym działaniu. Zamiast się skupiać na realizacji zadań, myślą tylko o tym, jak zakombinować, żeby nie otrzymać wypowiedzenia. Bo skoro merytoryczne argumenty nie są przesłanką, którą kieruje się szef przy zwalnianiu, to zamiast uczciwie pracować, trzeba kombinować. To jest naprawdę prosty mechanizm i dziwię się, że tak wielu liderów go nie rozumie. Nawet jeśli ktoś uczciwie ocenia efektywność i przydatność swoich pracowników, ale zapomina im o tym powiedzieć, powoduje, że ludzie boją się nierealnego zagrożenia tylko dlatego, że nikt ich nie powiadomił, że ono nie istnieje. W armii szef ma zapisane w obowiązkach przeprowadzać co rok rozmowy kadrowe z podwładnymi, podczas których dowódca nie tylko mówi żołnierzom wprost, i oni dostają to później na piśmie, co na ich temat sądzi, ale też jakie ma wobec nich plany dotyczące ich dalszej ścieżki kariery. Określa swoje wymogi kierowane pod adresem podwładnego, podnoszenie kwalifikacji, przyjęcie nowych obowiązków. Pyta też o zainteresowania pracownika, o jego ambicje i plany. Właśnie po to, by wszystko uczciwie omówić bezpośrednio, nie zostawiać miejsca na spekulacje. Nie przesadzasz? Wymagasz od szefów, żeby zapewniali swoich podwładnych, że ich szanują, są wobec nich uczciwi, krótko mówiąc, że nie są świniami? Wydaje mi się, że pracownik, w końcu dorosły człowiek, powinien to wiedzieć sam z siebie, jeśli oczywiście szef swoim zachowaniem nie daje mu powodów do wystawiania innych ocen. W teorii tak, ale jak doskonale wiesz, praktyka często od niej odbiega. Co więcej, zwykle nie wystarczy coś powiedzieć raz. Trzeba powtórzyć to kilka razy, żeby dotarło do każdego i wryło się w pamięć. Nieprzypadkowo w wojsku każdy cel misji, po angielsku mission statement, przekazywany jest dwa razy, żeby nie było wątpliwości, że wszyscy dokładnie usłyszeli, czego oczekuje od nich dowódca i co chce wspólnie z nimi osiągnąć. Żeby każde słowo przełożonego dotarło nie tylko do uszu, ale i do świadomości podwładnych. Bo jedynie wtedy można oczekiwać, że polecenie zostanie zrealizowane zgodnie z intencją szefa. Szefom z wysokości ich pozycji często wydaje się, że podwładni dysponują taką samą wiedzą jak oni odnośnie do planów rozwoju firmy, priorytetów kierownictwa czy wyzwań płynących z rynku. Zapominają, że pracownicy, na co dzień wykonujący konkretne obowiązki, zamknięci w świecie swojej specjalizacji, nie mają wiedzy o tak zwanym dużym obrazku, o uwarunkowaniach, w jakich działa firma. Jeżeli usłyszą słowo zwolnienia, to w połączeniu z brakiem wiedzy o kondycji firmy, a więc z podejrzeniem, że może mieć ona kłopoty finansowe, od razu widzą siebie na bezrobociu. Zwłaszcza gdy do tego dodadzą niejasną i niejawną politykę kadrową spółki. Nic nie rozchodzi się po firmie prędzej niż plotka. W dodatku, im bardziej ta plotka jest daleka od prawdy, tym rozprzestrzenia się szybciej. Znałem kiedyś człowieka kierującego całkiem sporą instytucją, w której od plotek aż huczało. Człowiek ten o tym wiedział i zdecydował się z tym walczyć. Ale zamiast więcej rozmawiać z pracownikami, postanowił, że zlikwiduje kawiarenkę, w której ludzie się spotykali i plotkowali. Bo uznał, że odebranie im miejsca do rozmów powstrzyma ich od rozpowszechniania nieprawdziwych wiadomości. Oczywiście to nie podziałało, a wystarczyłoby raz na tydzień spotykał się z zespołem i informował go o swoich planach działania, aby dał ludziom możliwość zadawania pytań na nurtujące ich kwestie. Pewnie plotki całkowicie by nie znikły, ale zapał do spekulowania, co też w tym tygodniu zgotuje kierownictwo firmy, z pewnością by nieco opadł. Wielu szefów uważa, że zdradzanie zbyt wielu informacji pracownikom obróci się przeciwko kierownictwu. Ktoś może przekazać tajne rzeczy konkurencji, najmniejsze wspomnienie o zwolnieniach owocuje lawiną L4. Słychać nieraz nawet opinię, że taka otwarta polityka, której prowadzenie sugerują przecież nowoczesne podręczniki skutecznego kierowania i zarządzania, to czyste frajerstwo. Wszystko zależy od tego, czym i kim szef się kieruje. Prowadziłem kiedyś zajęcia dla pracowników jednej z polskich firm produkujących i dystrybuujących energię elektryczną i miałem wrażenie, że czas się w tej organizacji zatrzymał. Kierownictwo starało się ją przestawić na rynkowe tory, ale świadomość braku konkurencji, wszak rynek energetyczny w Polsce jest podzielony ustawowo i możliwość wybrania dowolnego dostawcy energii w praktyce się nie opłaca. Połączona z silnymi związkami zawodowymi, chroniącymi każdego pracownika, niezależnie od jego zaangażowania i przydatności, powodowały, że większość zatrudnionych wyznawała PRL-owską zasadę – czy się stoi, czy się leży. Zespół składał się z pracujących tam przeciętnie nawet po kilkanaście lat osób, które nigdy nie podnosiły swoich kwalifikacji, bo były przekonane, że z powodu przynależności związkowej są nie do ruszenia. Nowy właściciel przedsiębiorstwa, który kupując je podpisał zobowiązanie o ograniczonej redukcji personelu, nie mógł zwolnić nawet największych leserów. Efekt tego był taki, że w trakcie mojego szkolenia jeden z pracowników spadł z krzesła, był po prostu wczorajszy. Rzeczywiście, w takim zespole lepiej nie informować o planach dyscyplinowania podwładnych, by nie dawać im czasu na przygotowanie kontrataku na pomysły szefa. Na szczęście takie sytuacje to wyjątki. Zazwyczaj otwarta polityka i informowanie o planach przynosi efekty. Nie wiem, kto doradzał właścicielom tyskiego Fiata, w jaki sposób przeprowadzić zwolnienia grupowe pracowników fabryki, ale musiał to być dobry specjalista, bo odejście z zakładu 1500 z 5000 zatrudnionych dokonało się naprawdę łagodnie. Wysokie odprawy finansowe, połączone z jasno wyłożonymi i sprawiedliwymi społecznie zasadami doboru osób do zwolnienia, nie wyrzucano jedynych żywicieli rodzin, a gdy w fabryce pracowało małżeństwo, pracę mogła stracić tylko jedna osoba z pary, spowodowały, że największa redukcja zatrudnienia w Polsce w ciągu ostatnich lat nie przekształciła się w strajki czy nawet zamieszki. A mogło być przecież różnie, gdyby o zwolnieniach nie uprzedzono odpowiednio wcześniej, nie przygotowano jasnych zasad ich przeprowadzenia i nie zagwarantowano w miarę satysfakcjonującej rekompensaty finansowej. Na tym przykładzie widać bardzo dobrze, jak procentuje uczciwa polityka informacyjna firmy. Są szefowie, którzy w precyzyjnej komunikacji z podwładnymi posuwają się bardzo daleko. Prezes koncernu zbrojeniowego B-Systems, Walt Havenstein, w pisemnej komunikacji z podległymi mu inżynierami wykorzystuje podobno równania i symbole matematyczne, by w ten sposób trafiać do umysłów ścisłych. Jak pisze Harvard Business Review, by przekonać pracowników, że integracja przejętych spółek przynosi korzyści większe niż suma poszczególnych części, Havenstein posługuje się równaniem całka większa od sumy. Z kolei Les Wexner, prezes sieci sprzedaży detalicznej Limited Brands, który stworzył takie marki jak na przykład Victoria's Secret, lubi odwołania do metaforyki filmowej. Podobno na każdy problem potrafi znaleźć pasujący do sytuacji cytat czy scenę z ulubionych filmów z Jamesem Bondem. W ten sposób przyciąga uwagę słuchaczy, sprawia, że myśląc o agencie 007, jednocześnie zastanawiają się nad problemami stojącymi przed firmą. Nie wiem, czy oryginalna, matematyczna czy filmowa forma przekazu przekona kogoś bardziej co do jego treści niż zwykły sposób, ale na pewno zwróci uwagę odbiorcy i na chwilę zatrzyma jego umysł przy poruszanym zagadnieniu, a to już sporo. Nie jest to zresztą coś specjalnie nowego. W czasach, gdy mało kto umiał czytać i pisać, wielcy wodzowie, zanim poprowadzili armię do decydującego boju, zbierali żołnierzy w miejscu, gdzie każdy miał szansę usłyszeć słowa dowódcy, który zagrzewał ich do walki wizją zwycięstwa, przynoszącego honor, szacunek, podziw kobiet i pieniądze. Wachlarz korzyści był tak szeroki właśnie po to, by każdy znalazł coś dla siebie. Robili tak zarówno Aleksander Wielki, jak i Napoleon Bonaparte. Odwoływali się do wyobraźni i oczekiwań swoich podwładnych. Mówili prostym, zrozumiałym dla niepiśmiennego żołnierza językiem. Jak wiemy z historii wojskowości, takie zagrzewanie do boju niejednokrotnie przynosiło zadziwiające rezultaty, bo niby żołnierze wiedzieli, że gdy zwyciężą, to zdobędą łupy i sławę, ale jednak trzeba im to było za każdym razem na nowo przypominać. Liderzy wielkich firm nie tylko szukają skutecznych sposobów dotarcia do umysłów podwładnych, ale też coraz częściej dbają o to, by forma komunikacji nie zdradzała sztuczności postępowania szefa. Minęła epoka mówienia według wzorów prezentowanych w podręcznikach skutecznego przywództwa. Czasy czytania z kartki też powoli odchodzą do lamusa. Przekonujący lider to człowiek wiarygodny, którego słuchamy bez poczucia, że wciska nam kit. I w taki wiarygodny przekaz wierzę bardziej niż w efektowne matematyczne porównania. Zawsze, na każdym etapie mojego życia zawodowego, także dzisiaj, gdy jestem proszony przez firmy z branż zdecydowanie odległych od mojej o dzielenie się doświadczeniem z zakresu kierowania ludźmi, słuchający mnie wierzyli w to, co mówię. Decydowali się podejmować najwyższe ryzyko właśnie dlatego, że czuli, że mówię prawdę. Kiedy w marcu 2003 roku omawialiśmy z żołnierzami, czy i w jaki sposób wchodzić na platformy wiertnicze na wodach Zatoki Perskiej, to każdy żołnierz, obojętne czy mnie lubił czy nie, w tamtej trudnej sytuacji wiedział, że nie żartuję, że szczerze mówię o zagrożeniach, z jakimi łączy się to działanie, że wykorzystując swoją dotychczasową wiedzę i doświadczenie, planuję akcję w taki sposób, by ryzyko było jak najmniejsze. Wszyscy wiedzieli, że robię wszystko, aby wrócili, abyśmy wrócili z tej akcji żywi. Tamci moi podwładni nie musieli mnie kochać i zapewne wielu się ze mną w różnych sprawach nie zgadzało. Zaufali mi nie dlatego, że mnie lubili, ale dlatego, że uwierzyli w mój wiarygodny dla nich plan. Z takim spokojem mówisz, że wielu na pewno cię nie lubiło, a przecież chyba każdy szef chciałby być darzony ciepłymi uczuciami przez podwładnych. To takie ludzkie, być wśród osób, które czują do nas sympatię. Skoro tak, to trzeba sobie raczej poszukać fanklubu. Człowiek na stanowisku kierowniczym, który w pracy szuka kumpli, przyjaciół, który chce być kochany przez podwładnych, nie nadaje się do bycia szefem. Osoba o takiej konstrukcji psychicznej nie będzie umiała podejmować trudnych, niepopularnych decyzji, korzystnych dla firmy, którą kieruje, ale niejednokrotnie negatywnie ocenianych przez część pracowników. Nie będzie potrafiła zwolnić kogoś, kto ewidentnie działa na szkodę instytucji tylko dlatego, że go lubi albo że się boi, że ten podwładny przestanie lubić swojego szefa. Na stanowisku kierowniczym trzeba włożyć pancerz, nauczyć się, że nie zawsze i nie wszystkim będzie się podobać to, co robimy. Zrozumieć, że jako liderzy zazwyczaj jesteśmy samotni, zwłaszcza w chwilach rozstrzygania trudnych kwestii. To nie przychodzi łatwo, a najtrudniej jest wtedy, gdy w wyniku awansu w firmie nagle stajemy się przełożonymi naszych dotychczasowych kolegów. Wielu szefów w takiej sytuacji zaczyna kierowanie zespołem od zapewnienia nowo pozyskanych podwładnych, że nic się w ich relacjach nie zmieni. I to jest błąd i kłamstwo jednocześnie, bo nieuchronnie zmieni się wiele. Dotychczas przecież nie decydowali oni o awansach i podwyżkach pensji kolegów. Nie mieli władzy, by ich zwolnić, wydłużyć im urlop, ustalić zakres ich obowiązków, wysłać ich na atrakcyjne szkolenie czy przydzielić do zespołu projektowego, w którym nikt nie chce pracować. Nie można udawać, że jest jak dawniej, gdy wspólnie czekało się na decyzję innego szefa. Teraz zostali przełożonymi i muszą zmienić typ relacji. Nie oznacza to, że nie mają być dla kolegów mili, ale powinni jasno uświadomić sobie i ludziom, że od dzisiaj ich decyzje są bezwzględnie obowiązujące i nie można ich lekceważyć tylko dlatego, że wydaje je dawny kolega. Jeżeli zespół tego nie zrozumie, jeżeli szef nie będzie umiał wyegzekwować dla siebie posłuchu, nie wróżę mu powodzenia na nowo objętym stanowisku. Znam też sytuacje, w których awansowany kolega oznajmia współpracownikom, że od teraz z dotychczasowej relacji na ty przechodzą na pan-pani i zabrania im dzwonić do siebie bezpośrednio na komórkę, a wszystkie sprawy służbowe każe załatwiać za pośrednictwem sekretariatu. To patologia, która bardzo psuje relacje w zespole. Ludzie czują się bowiem upokorzeni z lekceważeniem tego, co ich dotychczas łączyło. Takie zachowanie znamionuje małość szefa, jego zachłyśnięcie się nowym stanowiskiem, ale też tak naprawdę obnaża jego bezradność. Formalizacja stosunków, jaką próbuje osiągnąć za pomocą takiego zachowania, jest objawem tego, że nie wie, w jaki sposób zbudować szacunek do siebie jako lidera. Boi się, że koledzy będą kwestionować jego polecenia tylko dlatego, że kiedyś oni wszyscy byli na równorzędnych stanowiskach. Być może nie jest pewien swoich kompetencji przywódczych. Wpada w formalizm i tym sposobem próbuje maskować swoje lęki. Miałeś problemy z dowodzeniem ludźmi, którzy wcześniej mieli taki sam stopień jak ty? Miałem to szczęście, że zacząłem dowodzić kolegami bardzo wcześnie, bo już w szkole oficerskiej, gdzie dopiero się uczyliśmy wojskowego leadershipu. Już po 3 miesiącach zostałem dowódcą drużyny, w skład której wchodziło 10 kolegów. Dzięki temu było dla mnie czymś naturalnym, że mogę się z kimś przyjaźnić, po pracy iść na piwo, ale gdy wykonujemy zadania, moje rozkazy są dla nich obowiązujące. Nikt tego nie kwestionował, bo w wojsku tak już jest, że gdzie 2 żołnierzy, tam któryś z nich jest dowódcą. Myślę, że koledzy również nie mieli z tym problemu, zwłaszcza, że byliśmy dobrym, ambitnym rocznikiem i wielu z nas daleko zaszło. Kilku jest dziś generałami i świetnie kieruje dużymi zespołami ludzi. Ale żeby nie było tak różowo, muszę przyznać, że stanowczości w doborze współpracowników i podwładnych nauczyła mnie pewna sytuacja, kiedy uległem więzom dawnej znajomości i nie zwolniłem człowieka, który powinien był natychmiast stracić stanowisko. Gdy objąłem dowodzenie 18. Batalionem desantowo-szturmowym, na stanowisku szefa kadr stał mój dawny starszy kolega z koła spadochronowego w szkole oficerskiej. Nazwijmy go majorem X, który był zwyczajnym leniem. Był jednak przy tym duszą towarzystwa. Wszyscy go lubili i trudno się było z nim rozstać. Dziś bym go zwolnił natychmiast, ale wtedy ta sympatia do niego mnie powstrzymała. Wiedziałem, że jako kadrowiec nie da sobie rady. Wprowadzi mi do jednostki chaos i mnie samego pogrąży. Dlatego też przesunąłem go na kompletnie zbędne wówczas stanowisko, gdzie monitorował przestrzeń powietrzną. Był zapalonym spadochroniarzem. Uznałem więc, że sprawdzanie warunków pogodowych pod kątem możliwości wykonywania skoków powinno być dla niego interesujące. Ale i tu, delikatnie mówiąc, się nie przykładał, a na dodatek kpił sobie ze swojego następcy na stanowisku szefa kadr, który za te same pieniądze co on orał 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Traf chciał, że w tym czasie jednostka wyjeżdżała na misję do Kosowa i ten żołnierz, pomimo mojej negatywnej rekomendacji, też tam pojechał. I doszło do nieszczęścia. Major X poprzez swoich przełożonych poprosił o zgodę na konwojowanie serbskich nauczycielek do albańskiej enklawy, do ich dawnej szkoły w celu zabrania osobistych rzeczy pozostawionych w czasie pospiesznej ewakuacji. Wyraziłem na to zgodę, będąc przekonanym, że nie jest to zadanie przerastające jego możliwości. Wszak zasady konwojowania to wojskowe abecadło. W Kosowie było to wręcz nasze rutynowe działanie. Niestety myliłem się. Po dotarciu do szkoły major X pozostawił nauczycielki pod opieką albańskiego dyrektora placówki, a sam udał się na małe zakupy. I robił je, mimo że po drodze spotkał współpracujących z nami Albańczyków, którzy przekazali mu ostrzeżenia, że w tym dniu w tej miejscowości jest wyjątkowo niebezpiecznie ze względu na zjazd miejscowych bojowników UCK, po albańsku Ushtria Klirimtare e Kosoves, Armia Wyzwolenia Kosowa. Albańscy terroryści prześladujący serbską ludność cywilną, potocznie uczekiści. Kiedy major X wrócił do szkoły, okazało się, że nauczycielki zniknęły i nikt nie wie, gdzie są. Aresztowanie na 48 godzin dyrektora szkoły, przesłuchania i inne działania nic nie dały. Kobiety prawdopodobnie wpadły w ręce uczekistów. Najgorsze jednak było to, że major X zbyt długo ukrywał prawdę, co ostatecznie przesądziło o losie tych kobiet. Gdybym wiedział, co się stało, prawdopodobnie mógłbym je uratować. W tym samym czasie, dość nieoczekiwanie, poprosił o spotkanie ze mną lokalny lider UCK, znany z tego, że generował najwięcej problemów dla naszej misji. W mojej ocenie wiedział o porwaniu nauczycielek i sądował, co ja wiem na ten temat, przypuszczalnie chcąc negocjować ich uwolnienie. Ja jednak o porwaniu nie wiedziałem, więc zwyczajnie zakończyłem rozmowę bez żadnych ustaleń. Kobiety nigdy się nie odnalazły. Prawdopodobnie zostały zamordowane przez członków UCK. Od tego czasu wiem, że sentymenty należy zostawić przed drzwiami biura. Dla mnie i dla tego kolegi lepiej by było, gdybym go zwolnił i pomógł mu odnaleźć się poza jednostką, czy nawet poza wojskiem, niż narażał innych na skutki jego nieodpowiedzialnych działań. Kierowanie dawnymi kolegami w cywilu tym bardziej nie jest łatwe. Przecież oni pamiętają nasze początki w firmie, wszystkie nasze błędy i potknięcia, znają nasze słabości, niejednokrotnie widzieli nas w stanie wskazującym. To nie ułatwia budowania relacji szef-podwładny. Dlatego zazwyczaj awansuje się na stanowiska, na których nie trzeba kierować swoimi dotychczasowymi bezpośrednimi współpracownikami, ale na przykład kolegami z innego zespołu. Prezesi czy właściciele firmy obawiają się bowiem, że szef wywodzący się spośród pracowników stanie się zakładnikiem zespołu, w którym przez lata pracował, że ludzie wykorzystają jego słabości do wymuszania na nim decyzji korzystnych dla siebie, a niekoniecznie dla całej instytucji. W wojsku ten problem rozwiązuje się niemal systemowo. Rzadko dowódcą zostaje człowiek z danej jednostki. Najczęściej, jeśli awansuje, przechodzi do innej, zwykle na drugim końcu Polski, właśnie dlatego, by nie był zakładnikiem swojego zespołu, by nie miał tych problemów z kierowaniem ludźmi, o których rozmawiamy. W zawód oficera jest wpisane zmienianie miejsc służby kilkakrotnie w ciągu trwania kontraktu, także po to, by zdobyć doświadczenie na różnych polach. Śmieszą mnie komentarze, jakie pojawiły się na przykład po wyznaczeniu nowego dowódcy amerykańskich sił specjalnych marynarki wojennej, Navy Seals, Sealsów, w których zwłaszcza polscy specjaliści od wojska wytykali mu, że cała jego kariera zawodowa nie była związana wyłącznie z siłami specjalnymi, ale że służył i dowodził również w innych jednostkach. Na Boga, a jak taki człowiek ma planować operacje połączone z innymi komponentami US Army, jeżeli nie ma bladego pojęcia, jak te inne siły funkcjonują? W czasach działania metodą grup zadaniowych tworzonych z różnych zespołów na zasadzie doboru najbardziej kompetentnych specjalistów do wykonania określonego zadania, lider nie może być zasklepiony tylko w swojej specjalności. Musi mieć wiedzę i doświadczenie uniwersalne, pozwalające mu wpasować swoich ludzi i ich kompetencje w całość zadań wykonywanych przez sztab ludzi. W naszej rozmowie cały czas podkreślasz, że lider musi być silny i nie bać się podejmowania decyzji, że do niego należy ostatni głos w sprawie. Rozumiem, że nie przekonują cię tworzone przez specjalistów od przywództwa współczesne modele kierowania zbiorowego, zespołowego, w którym wspólnie podejmuje się decyzje. Ludzie sami wybierają sobie zadania i kolejność ich realizacji, a lider jest tylko inicjatorem. Inspiruje, zachęca, ale nie zmusza, nie narzuca swojej decyzji, czekając na wynik demokratycznego głosowania. Nie przekonuje mnie coś, co jest konsekwencją takiego działania, a mianowicie zbiorowa odpowiedzialność. Bo jeśli za coś odpowiadają wszyscy, to znaczy, że nie odpowiada nikt. Może i sprawdza się to w małych, kilkuosobowych firmach, w których pracują głównie ich właściciele, mają równy udział finansowy w przedsięwzięciu i dlatego też chcą wspólnie podejmować najważniejsze decyzje. Jak na przykład w założonej przez dwóch uciekinierów z Microsoftu firmie Valve, liderze rynku gier komputerowych z 40 milionami stałych klientów. Gabe Newell i Mike Harrington odeszli od Billa Gatesa, gdy jego firma rozrosła się i zbiurokratyzowała. W swojej spółce chcieli tego uniknąć, dlatego też zrezygnowali z zatrudniania menedżerów kontrolujących pracę ludzi, wychodząc z założenia, że naprawdę kompetentnych pracowników nie trzeba nieustannie sprawdzać i wydawać im tysięcy szczegółowych poleceń. W Valve to nie zarząd, ale każdy z zatrudnionych decyduje o tym, co będzie robił i razem z resztą zespołu ustala wysokość wynagrodzeń oraz ocenia efekty pracy. Z nowymi ideami nie trzeba iść po akceptację do szefa. Aby rozpocząć ich realizację, wystarczy przekonać do nich kolegów. Jest to świetny sposób na mobilizowanie, motywowanie i kontrolowanie, za co w tradycyjnych firmach odpowiadają menedżerowie. W takim zespole powstała kultowa już dziś gra komputerowa Half-Life. Właśnie takie sytuacje mam na myśli. Dopóki ta firma się nie rozrośnie i nie zacznie masowo zatrudniać pracowników, może świetnie funkcjonować z takim modelem kierowania i konkurować w niektórych niszach rynkowych z gigantem, który ma problemy z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Poza tym pamiętaj, że tę firmę założyli naprawdę bogaci ludzie, którzy od Gatesa odchodzili z milionami na kontach. Nie musieli więc nie tylko martwić się o to, skąd wziąć pieniądze na rozruch nowej działalności, ale też obawiać się ewentualnych niepowodzeń. W takich okolicznościach łatwo jest eksperymentować z nowatorskim zarządzaniem. Nie widzę jednak zastosowania tego rozwiązania w instytucji zatrudniającej wielu pracowników, których ostateczna odpowiedzialność za porażkę jest żadna, bo nie są właścicielami firmy. Możemy oczywiście zaproponować robotnikom w fabryce głosowanie nad tym, czy mamy obciąć im pensję o 10% w związku z rynkowymi problemami firmy, ale co w sytuacji, gdy większość powie nie? Nie wprowadzimy utrzymującej instytucję przy życiu obniżki. Są powody, dla których w żadnym demokratycznym kraju na świecie nie poddaje się pod głosowanie konieczności nałożenia na obywateli dodatkowych podatków czy zabrania im części dotychczasowych przywilejów socjalnych. Bo nawet ci najbardziej społecznie odpowiedzialni i świadomi stanu finansów państwa będą na nie, gdy trzeba będzie sięgnąć do ich kieszeni. W takich właśnie sytuacjach potrzeba odważnych liderów, którzy powiedzą społeczeństwu: nakładamy na was dodatkowy podatek, ale dzięki temu publiczna służba zdrowia będzie bardziej wydolna. Ludzie oczywiście sarkają, ale jeżeli polityczna obietnica zostanie spełniona, jeżeli kolejki do lekarzy specjalistów dzięki dodatkowemu podatkowi znikną, to społeczeństwo nie tylko wybaczy politykom nowe obciążenia fiskalne, ale jeszcze da im premię w postaci kolejnej kadencji. Tylko aby taki scenariusz został zrealizowany, potrzeba odważnego premiera, prezesa partii i przedstawiciela większości w parlamencie, który powie: biorę na siebie to ryzyko, przyjmuję krytykę, bo wierzę, że efektem moich działań będzie poprawa sytuacji społeczeństwa. A więc potrzeba człowieka silnego i zdyscyplinowanego, a nie inspiratora czekającego na decyzje podwładnych. Lubisz odwoływać się do triady lidera Be, No, Do, opisanej w książce Leadership the Army Way, autorstwa Francesa Hasselbeina i generała Erika K. Shinsekiego. W luźnym tłumaczeniu na polski brzmi to: bądź, miej wiedzę, wykorzystaj ją. Tak, ponieważ w prosty sposób zwraca ona uwagę na trzy podstawowe atrybuty szefa. Posiadanie osobistych predyspozycji do kierowania innymi, a więc charyzmy, silnej osobowości, niepodatnej na uleganie wpływom, uczciwości, odwagi, umiejętności brania na siebie odpowiedzialności i podejmowania ryzyka, z czym musi iść w parze wiedza z dziedziny, w której się kieruje, oraz chęć do działania. To ostatnie jest nie mniej ważne niż dwie wcześniejsze cechy, które zresztą są dość powszechnie opisywane w podręcznikach skutecznego przywództwa. Jednak bez gotowości do działania są one niewiele warte.